Tak się ostatnio składa, że jesteśmy co tydzień przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. No i oczywiście dzisiaj audycja młodzieżowa, na którą serdecznie Was wszystkich zapraszamy, nie tylko młodych, ale też wszystkich kibiców. Od razu mówimy, że dzisiaj mamy zaległe jeszcze Grand Prix z Bydgoszczy, czyli Grand Prix Europy. Chodzi oczywiście o Żużel. To Grand Prix odbyło się w sobotę. No ale ze względu też na Toruń i liczne zainteresowanie Żużlem, o tym musimy powiedzieć. Później krótka zapowiedź Ligi Mistrzów. Ligi Mistrzów dzisiaj, jutro kolejne drugie półfinały, mecze rewanżowe. No i siatkówka, skończyła się plus Liga Mężczyzn. Trochę szkoda, ale będzie o czym mówić. A na koniec myślę, że zostanie nam troszkę czasu na Premier League i może Primera Division, czyli piłka nożna w wydaniu tym najlepszym angielskim i hiszpańskim. Serdecznie zapraszamy do słuchania.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Grand Prix Europy w Bydgoszczy, druga eliminacja Grand Prix i bardzo, bardzo dobre wieści dla wszystkich kibiców Żużla z Polski, bo Grand Prix w Bydgoszczy wygrał i to w świetnym stylu Krzysztof Kasprzak z Gorzowa, a Jarosław Hampel zajął trzecie miejsce.
W tych zawodach wystąpił również trzeci Polak, Adrian Miedziński, który startował z dziką kartą. No i zawodnikowi Unibaksu tak dobrze nie poszło, bo zajął 10. pozycję.
No świetnie zdobył zaczął.
5 punktów.
Świetnie właśnie zaczął. W dwóch pierwszych biegach 3 i 2 punkty. Później wypadek i później znowu wypadek. No i w tym ostatnim biegu już chyba nawet nie był w stanie jechać, bo on przyjechał za Harrisem, który, no wiadomo, który jak jest.
Tak. No jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, no to takie dwa zaskoczenia, powiedziałbym in minus, to przede wszystkim Nicky Pedersen, który w Nowej Zelandii pojechał naprawdę dobrze. No i mimo wszystko Ty Woffinden, który ewidentnie nie może znaleźć formy z zeszłego sezonu. Obaj żużlowcy tylko po 5 punktów i też skończyli udział w Grand Prix Europy po 20 wyścigach.
12. Pedersen, o którym wspomniałeś, no po tym drugim biegu, gdzie Pedersen zdobył tylko jeden punkt, aż szkoda mi było jego mechaników, bo tam pewnie wszystko leciało w ich stronę, łącznie z narzędziami, ale no niestety tak to jest w tym teamie czasami. A drugie miejsce Darcy Ward, który też świetnie pojechał zresztą, ale Kękok, on zawiódł w finale, no bo dobrze zna ten tor, jeździł w tamtym roku w Bydgoszczy, no i praktycznie same trójki, później dopiero przegrał z najpierw z Wardem, później z Kasprzakiem, no i w finale dopiero czwarte miejsce. A jeszcze jedna równie istotna informacja to klasyfikacja generalna.
No i tam naprawdę świetnie to wygląda, ponieważ na prowadzeniu ze sporą przewagą, jak na dwa rozegrane zawody, Krzysztof Kasprzak 35 punktów, drugi mimo wszystko jest Niki Pedersen 24 punkty. No i na podium mamy też drugiego Polaka Jarosława Hampela, który sam jeszcze mówi, że nie jest w optymalnej dyspozycji, ale się rozkręca. No i 22 punkty w dorobku tego zawodnika, więc naprawdę dużo powodów do zadowolenia. No,
Hampel chyba ma jeszcze na początku zawodów przynajmniej problemy z motocyklami. Tam dobrze startuje, później brakuje szybkości na torze, ale jak to będzie tak dalej szło, oby oczywiście nie było żadnych kontuzji. A Kasprzak no, w tych dwóch pierwszych Grand Prix jest fenomenalny po prostu. W lidze też spisuje się dobrze. No i jak na razie te punkty, które zdobył, oddają po prostu jego formę, bo on w Bydgoszczy robił z rywalami co chciał.
No ale trzeba też przyznać, że do tego finału dostał się dość szczęśliwie, no ale jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. I to akurat w przypadku Kasprzaka się sprawdziło. No, naprawdę cierpliwy zawodnik. 13 lat startu w Grand Prix i dopiero pierwsze zwycięstwo. Naprawdę cierpliwość popłaca. No i oczywiście gratulujemy. No
może po prostu z wiekiem przychodzi nie tylko doświadczenie, ale coś jeszcze. No i to w przypadku Kasprzaka podziałało. Tyle, jeżeli chodzi o żużel. Zostaje nam zapowiedź Ligi Mistrzów. Jutro wiadomo, w Londynie Chelsea będzie podejmować Atletico, ale skupmy się na tym dzisiejszym półfinale. Chyba jednak ciekawszym, biorąc pod uwagę, że jutro możemy oglądać kolejny autobus w jednym polu karnym. Oby nie. Ale dzisiaj Bayern podejmie Real Madryt. Real ma zaliczkę z pierwszego meczu, który wygrał u siebie 1-0. No i Bayern znowu będzie musiał atakować. Ciekawe, czy to będzie skuteczniejsze niż tydzień temu.
No wydaje mi się, że taka taktyka Bayernu, czyli te ataki przez 80% czasu, no oczywiście tak mówię przykładowo, przy piłce. No i to jest woda dla młyn dla Realu, który ma naprawdę znakomicie szybkościowo przygotowanych zawodników, a więc Ronaldo i Garetha Bale'a. No i naprawdę dla przed Bayernem bardzo trudne zadanie, bo Real, gdyby miał więcej szczęścia, to mógłby w Madrycie, myślę, wygrać zdecydowanie wyżej.
Tak, na pewno mógł mieć większą zaliczkę, ale Bayern też tam miał swoje okazje. No na pewno zawodzi skuteczność. No Real jednak potrafi grać z takimi drużynami, bo Bayern gra, no co by nie mówić, podobnie do Barcelony.
No a to wszystko związane z osobą trenera, więc Pepa Guardioli, który układa Bawarczyków po swojemu, próbuje zmienić coś w tym stylu gry, chociaż no kibice, mimo że tu zwycięstw jest sporo, to kibice mimo wszystko mają pretensje za ten styl, że Bayern z zeszłego sezonu, a ten Bayern to jakby można powiedzieć prawie, że dwie jakieś takie zupełnie różne drużyny.
No zobaczymy, czy ta zmiana stylu da jednak co nie udało się dotąd żadnej drużynie, czyli wygrać Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu, no ale żeby ją wygrać, to trzeba dzisiaj wygrać z Realem i to wyżej niż 1-0, bo 1-0 da tylko dogrywkę.
Sytuacja skomplikuje się, jeżeli oczywiście królewscy strzelą bramkę. Wtedy Bayernowi będą potrzebne 3. No jestem ciekaw, czy ten niemiecki walec, jak to mówią właśnie o Bayernie, byłby w takiej sytuacji w stanie takie straty odrobić. Chociaż przypomnijmy, że z Borussią Dortmund ta zaliczka była jeszcze większa, 3-0, a i tak tam Hiszpanie w rewanżu do końca drżeli o swój awans.
No tak, tam oczywiście Real grał w dużym osłabieniu, bo nie grał Ronaldo, ale w lidze bez Ronaldo radzili sobie na pewno lepiej. No o tym wszystkim przekonamy się na pewno dzisiaj po 20:45, bo wiadomo, wtedy to spotkanie się rozpocznie. Dobrze, to na tym byśmy skończyli i tak jak mówiłem po przerwie, siatkówka. Dobrze, czyli teraz siatkówka. No, skończyła nam się Plusliga. Czeka nas jednak sezon reprezentacyjny, który będzie również pełen emocji. No i zakończy się mistrzostwami, to mistrzostwami rozegranymi w Polsce. Pewnie, że się nie możemy doczekać, ale najpierw może krótko powiemy o sezonie, który się zakończył. Sezon wygrała bezapelacyjnie Skra Bełchatów, która w finale odprawiła z kwitkiem byłego mistrza Resowie, która to mistrzostwo zdobywała 2 lata pod rząd, wygrywając w finale 3-0, 2 razy w Rzeszowie, raz 3-2, później 3-0, no i teraz w niedzielę u siebie również 3-0.
No, Skra pokazała, że w fazie play-off naprawdę była zespołem bezkonkurencyjnym, zarówno w finale, o którym wspomniałeś, 3-0, ale też w półfinale odprawiła Strzemski Węgiel, także bez porażki w meczu, podobnie było w 1/4 finału. No i przede wszystkim osoba Mariusza Wlazłego, który naprawdę znakomity sezon zaliczył, był liderem swojej ekipy, no i głównie dzięki temu właśnie siatkarzowi Bełchatowie po 2 latach mają z powrotem tytuł mistrzowski.
Ciekawe statystyki znaleźliśmy tylko ze spotkań finałowych z Resowią, chociaż można by było przywołać też te z Jastrzębiem, bo tam było podobnie. Wlazły we wszystkich tych 3 meczach był wybierany na MVP, czyli najlepszego zawodnika na boisku. No i tak w pierwszym zdobył 26 punktów przy 50% skuteczności. W drugim 20 punktów, 69% skuteczności, a w trzecim 23 punkty i 78% skuteczności. To w przypadku takiej pozycji jak atakujący, no to jest kosmos.
No, ja tak sobie teraz pomyślałem, gdyby był 4. mecz, to pewnie miałby 90% skuteczności. No ale oczywiście to taka tylko dygresja. Naprawdę cieszyć się trzeba, że ten siatkarz wraca do reprezentacji Polski, bo tego to już też wiemy, o tym razu już mówił. A więc szykuje się ogromne wzmocnienie naszej kadry na te mistrzostwa, które już niedługo.
No tak, chociaż tą reprezentacją to jeszcze poczekajmy, bo tutaj też Wlazły w tej Skrze dobrze się odnalazł przy nowym rozgrywającym, czyli Argentyńczyku Uriarte. On gra szybko, kombinacyjnie, a Wlazły tak właśnie lubi. No, przy Zagumnym na pewno to by się sprawdziło w reprezentacji, a zobaczymy, kto będzie tym rozgrywającym. Może młody Dżyzga też się sprawdzi. No ciekawe jak właśnie.
Ja tak się zastanawiam właśnie, gdzie jest kres możliwości Wlazłego, bo sam zawodnik ten mówi w jednym z wywiadów prasowych, że on jeszcze potrzebuje czasu, żeby zrozumieć się do końca z tym nowym rozgrywającym, o którym wspomniałem, z Argentyny.
To co będzie za rok?
Tak, mówi, że jeżeli już będą na przykład 2 lata ze sobą grali, to już naprawdę niektóre automatyzmy no, mogą być zabójcze dla rywali.
Rzeczywiście, jak będą grać w ciemno, a jeszcze przecież jest Conte, który też jest młodym zawodnikiem, no i on jeszcze lepiej rozumie się, co wiadome, ze swoim rodakiem. No, na pewno Skra nas będzie dobrze reprezentować za rok w Lidze Mistrzów, chociaż tu przykra wiadomość troszkę, no bo odchodzi, i to już raczej potwierdzone, libero, jeden z najlepszych liberów Polsce, czyli Paweł Zatorski, on odchodzi ze Skry, prawdopodobnie do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Pewnie przyjdzie młody Piechocki, czyli syn prezesa, który cały sezon grał w Częstochowie. No, Częstochowa spisała się źle, bo zajęła przedostatnie miejsce w lidze, ale Zatorski też przeszedł taką drogę, no i co z niego wyrosło, zobaczymy, co będzie teraz.
No, jeżeli chodzi o osłabienia Skry, no to też warto przypomnieć, że po sezonie kończy karierę, w zasadzie już skończył, można powiedzieć, zawodniczą, Stefan Antiga, który teraz skupi się tylko i wyłącznie właśnie na pracy szkoleniowej z reprezentacją Polski. No ale liczy na to, że Bełchatowianie jednak utrzymają taki w miarę solidny skład i w tej Lidze Mistrzów powalczą, bo już od kilku lat mamy przynajmniej ten jeden zespół Final Four. No oprócz Skry będziemy mieli również finalistę Mistrzostw Polski, czyli Resowy, no i trzeci zespół, czyli Jastrzębski Węgiel. No naprawdę ekipa bardzo mocna i liczę na tak samo udany sezon, jak był ten mijający, jeżeli chodzi o te rozgrywki
klubowe. No, żeby nie było tak super optymistycznie, to nie wiadomo, co w Jastrzębiu z trenerem, z Bernardim, bo on też ma po tak udanym sezonie, co wiadomo, szczególnie w Lidze Mistrzów, ma dużo propozycji z zagranicy. A jeżeli chodzi o Resowie, to na pewno odejdzie Weres, któremu nie zaproponowano kontraktu, ale Węgier spisywał się raczej poniżej swoich możliwości. On wcześniej w Rosji grał dużo lepiej.
No właśnie, i to jest takie zaskoczenie, bo zawodnik z Ligi Rosyjskiej wydawało się, że jeżeli ktoś przychodzi z Rosji, no to siłą rzeczy no jest naprawdę siatkarzem na poziomie. No jednak zdarzają się też takie pomyłki, ale ja tak zwróciłem uwagę, analizując tą całą ligę naszą, że taki boom na Argentyńczyków, bo doliczyłem się 6 Argentyńczyków w kadrach naszych klubów plus ligowych, więc no widać, że teraz kierunek właśnie taki latynoski.
Zawsze coś jest, ten kierunek się zmienia, kiedyś byli Kubańczycy, no ale na pewno w przypadku Skry to się sprawdziło, bo Conte przecież zatrudnili z kontuzją, on nie grał przez pierwsze spotkania, musiał się wyleczyć, no a później grał już w tych finałach bardzo dobrze. A powiedz mi takie, no może dla fanów Zaksy na pewno pytanie kontrowersyjne, czy fanów innych zespołów nie wolałbyś, żeby na przykład Zaksa nas reprezentowała za rok w Lidze Mistrzów?
Wiesz co, trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest tak wyrównany poziom, jeżeli chodzi o tą czołową czwórkę, że chyba nie byłoby wielkiej różnicy jakościowej, chociaż Zaksa, no mnie osobiście zawiodła w Lidze Mistrzów grając w tym sezonie, bo nie wyszła ze swojej grupy. Myślałem, że ten zespół stać na troszeczkę więcej.
Ale tam też była przebudowa.
Tak, była przebudowa, no ale odszedł przede wszystkim Felipe Fonteles, ten motor napędowy zespołu. No na pewno szkoda, ale teraz Zaksa będzie miała też oczywiście czas na to, żeby to przebudować, ten cały swój skład. A jeżeli tak jeszcze patrząc na te inne zespoły, to dla mnie zaskoczeniem takim najbardziej pozytywnym to jest dwójka Czarni Radom i AZS Olsztyn. No, szczególnie radomianie, którzy są beniaminkiem ligowym, naprawdę w wielu meczach grali dobrą siatkówkę.
Olsztyn na 5. miejscu, a Radom na 6. po fazie zasadniczej. No ale za rok pewnie znowu ta czwórka będzie niezmienna i również ta czwórka będzie grać o mistrza Polski.
No nie wskazuje nic na to, żeby nagle wyrosła nam jakaś nowa siła, nowy sponsor, tak jak kiedyś to było z Delectą. Tam kilku siatkarzy naprawdę dobrych sobie wytransferowali i nagle wmieszali się do tej czołówki. Myślę, że teraz historia się nie powtórzy.
Tylko taka informacja, że w tym roku z ligi nikt nie spadł. Liga zamknięta.
Zamknięta liga.
Czyli za rok w takim samym składzie będziemy oglądać zespoły.
No chyba, że ktoś sobie wykupi dziką kartę, bo to już nie wiadomo czego się spodziewać, bo i tak jest liga powiększona. Wcześniej była 10-zespołowa.
Zgadza się, ale to przekonamy się, na pewno ciekawe okienko transferowe przed nami. Teraz jeszcze jedna przerwa i piłka nożna.
Don't
zaczynamy od Ligi Angielskiej. Wczoraj w ostatnim spotkaniu 36. kolejki Arsenal pewnie wygrał z Newcastle 3-0 i dzięki temu praktycznie ma zapewnione czwarte miejsce, bo uciekł troszkę Evertonowi, a do końca dwie kolejki. Czwarte miejsce, czyli co? Kwalifikacje do Ligi Mistrzów.
No Arsenal naprawdę ma szczęście do tego, że od tych ostatnich ładnych kilku lat łapie się rzutem na taśmę na to czwarte miejsce. No, trzeba przyznać, że w tym roku też szczęśliwie trafili na okres słabszy Manchesteru United przede wszystkim, bo naprawdę ten zespół stać na miejsce w pierwszej czwórce. No odpalił Liverpool, ale rachunek się zgadza, Arsenal jest na czwartym miejscu i w eliminacjach Champions League zagrają.
No i hit tej kolejki, czyli spotkanie Liverpoolu z Chelsea. Przegrane niespodziewanie przez Liverpool 0-2. Czemu niespodziewanie? No bo Chelsea przyjechała takim dziwnym składem do Liverpoolu, a jednak wygrała, no, troszkę przez błędy też Liverpoolu, tam potknięcie ich kapitana.
Można powiedzieć, że szkoda, bo naprawdę gdybyśmy tutaj oceniali piłkę nożną jako żwiarstwo figurowe, to nie mielibyśmy problemu. A słyszałem takie ładne pojęcie, moralny zwycięzca. Moim zdaniem moralnym zwycięzcą tego spotkania jest Liverpool, który starał się grać w piłkę. Oczywiście Chelsea należy się pochwała za, mimo wszystko, tak jak mówiłeś, eksperymentalny skład, za dyscyplinę taktyczną w obronie i wykorzystanie błędów przeciwnika, bo z tego się rozlicza trenerów ze zwycięstw i zdobywanych punktów.
Tak, ta druga bramka już padła w doliczonym czasie gry. To było takie dobicie przeciwnika, bo Liverpool cały czas atakował, próbował zremisować. Jeden punkt by im naprawdę dużo dał. Dużo, bo mówię tutaj o Manchesterze City, który jeżeli wygra zaległe spotkanie z Evertonem, no to zrówna się z nimi punktami. Czyli sytuacja Liverpoolu naprawdę się skomplikowała, no a Chelsea traci do nich tylko 2 punkty.
Tak, ale zobaczymy, jak jeszcze wyjdzie z tym Manchesterem City. O tam będą decydowały detale, bo właśnie albo punkty, albo bramki, już nawet trudno powiedzieć, bo domniemamy, że do końca sezonu oba te zespoły będą szły, można powiedzieć, łeb w łeb, a więc zakończą z takim samym dorobkiem punktowym. No ale trzeba przyznać, że dzięki temu Liverpoolowi, no, ten sezon w Anglii naprawdę bardzo, bardzo dobrze się oglądało. Mnóstwo bramek strzelonych, 96 w 36 meczach. No, by więcej takich zespołów.
No, Suarez już został najlepszym piłkarzem Ligi Angielskiej w tym sezonie. Zobaczymy, czy nie za wcześnie, no bo w tym spotkaniu z Chelsea troszkę zawiódł, no ale nie można cały czas grać na takim super poziomie. Jeszcze zanim skończymy, została nam Liga Hiszpańska. Tak wybieramy te ligi, bo w resztach raczej już mamy rozstrzygnięcia, a te dwie ligi są najciekawsze. Tam wszystko będzie się rozstrzygało do końca. W Lidze Hiszpańskiej, jak zawsze, liczyły się Barcelona i Real, to teraz niespodziewanie doszło nam niesamowite Atletico Madryt, które prowadzi, wyprzedzając i Barcelonę, i Real. No, Real ma jedno spotkanie zaległe do rozegrania, dlatego jest teraz na trzecim miejscu.
No jeżeli chodzi o Atletico Madryt, no to w ostatnim spotkaniu bardzo wymagający przeciwnik, a więc Valencia, mecz rozgrywany na Estadio Mestalla. No i graczom Atletico tak gra się nie układała, ale właśnie oni
zrobili to, co umią najlepiej.
Tak, czyli powalczyli do końca, strzelili jedną bramkę, dowieźli tą wygraną do ostatniego gwizdka. No i dzięki temu są, można powiedzieć, 2 kroki przed mistrzostwem Hiszpanii.
Tak, tylko że oni mają trudniejszy kalendarz od Realu Madryt, bo grają w ostatniej kolejce z Barceloną.
Ale ten mecz może już nie mieć znaczenia, jeżeli Atletico te wygra te 2 ostatnie spotkania, ponieważ oni mają ten bilans bezpośredni lepszy.
No zgadza się. A takie iluzoryczne szanse Barcelony, która ostatnie mecze to tak wygrywa naprawdę na styku i przy dużym szczęściu, bo w ostatnim spotkaniu wygrała 3-2, chociaż strzeliła tylko jedną bramkę.
No jeżeli chodzi o Barcelonę, no to dużo też na psychikę piłkarzy oddziaływał fakt, że zmarł były ich trener, a więc Tito Villanova, no ciężko niektórym graczom na pewno było się pozbierać psychicznie do tego spotkania. Przegrywali już 2-0 z Villarrealem, ale naprawdę dużo szczęścia, rzutem na taśmę zwycięstwo 3-2. No jakby na to nie patrzeć, Barcelona dalej ma szansę na tytuł mistrzowski.
No, czyli wszystko będzie się rozstrzygać w tych 3 ostatnich kolejkach, a już wiemy na pewno, że z ligi spadnie Betis Sevilla, tylko 22 punkty, no to jest naprawdę malutko, jak na 35 kolejek.
No ale tam naprawdę wszystko porozpadało się paradoksalnie po tym poprzednim sezonie bardzo udanym, gdzie Betis zajął 7. miejsce, wystąpił w europejskich pucharach, no i nie wiem, czy nie potrafili piłkarze pogodzić występów na dwóch frontach, ale w każdym razie no, to spore zaskoczenie. No, tym graczem, który akurat mało tam miał do powiedzenia w tym spadku, był Damian Perkis.
No, on reprezentant. Jest ciągle kontuzjowany, także za dużo do powiedzenia nie tak. mógł mieć.
Tylko 10 spotkań, więc akurat on tutaj wielkiej cegiełki do tego spadku moim zdaniem nie dołoży.
Czwarte miejsce, tu jest duże zaskoczenie, bo Athletic Bilbao i czwarte miejsce to znowu kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Miejsce piąte i szóste, czyli Sevilla i Real Sociedad, no, tu raczej bez niespodzianek i też raczej już pewne te miejsca 4, 5 i 6.
No Sevilla zmarnowała wyśmienitą szansę w ostatniej kolejce, ponieważ grała właśnie w Bilbao. Gdyby wygrali, no właśnie, gdyby wygrali, to zrównaliby się punktami, a tak Athletic ma już 6 punktów przewagi na 3 kolejki przed końcem. Moim zdaniem to już jest wszystko jasne.
Dobrze, no to o tych ligach jeszcze będziemy pewnie informować. Za tydzień nie, bo za tydzień w końcu NBA, czyli coś nowego. Serdecznie oczywiście zapraszamy. No to za dwa tygodnie powiem. Wiemy o Anglii, już będzie wszystko jasne i o Hiszpanii. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.